Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 23 kwietnia. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Ze mną w studio profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A z Warszawy łączy się z nami redaktor Filip Memhes, Tygodnik TVP. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie.
Chciałbym temat Polski rozpocząć od kampanii wyborczej, która dzieje się poprzez spotkania, jakie odbywają politycy Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, ale także Polski 2050. Pewną nowością jest włączenie Rafała Trzaskowskiego, który w minionym tygodniu przyjechał do Białej Podlaski, włącza się aktywnie w kampanię, obiecuje mocno pracować. Czy jest tak, że Platforma Obywatelska chce włączyć wszystkie moce i włączyć kolejnych liderów tej partii, którzy reprezentują też różne grupy wyborcze? Bezsprzecznie nie wszyscy, którzy głosują na Rafała Trzaskowskiego, zagłosowaliby na Donalda Tuska. Czy też jest to raczej pewnego rodzaju, powiedziałbym, moment krytyczny? To znaczy Platforma widzi, że mimo objazdu przez Donalda Tuska poszczególnych regionów, chociażby zakończona kilka tygodni temu wizyta, kilkudniowa wizyta na Śląsku, ona się nie odbija w żaden sposób w sondażach, wręcz przeciwnie, można by powiedzieć, że te sondaże raczej idą w kierunku spadkowym niż wzrostowym. To jest taka trochę ostatnia deska ratunku, uruchommy wszystkich, którzy są gdzieś dostępni. Filip Memhes.
No nie jestem przekonany, czy to oznacza jakiś ruch, który jest podyktowany sondażami, przynajmniej tak jednoznacznie, że się to z tym wiąże. Wydaje się, że prędzej czy później Rafał Trzaskowski musiał się pojawić chyba w kampanii wyborczej. Jest jedną z twarzy swojego ugrupowania. W związku z tym oczywiście można tutaj prowadzić różne rozważania, to co się w mediach jakby jest takie słyszymy, czytamy o tym, o tej rywalizacji jego z Donaldem Tuskiem, natomiast...
To panie redaktorze, to skoro pan twierdzi, że to jest trochę naturalna sprawa, no to jaką rolę polityczną miałby odegrać w tym momencie Rafał Trzaskowski? Czy będzie on startował do parlamentu, co by się musiało wiązać niechybnie ze zdaniem ratusza warszawskiego? Trudno sobie wyobrazić, że można być posłem i prezydentem. Nie wiem nawet, czy ustawa na to pozwala. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
Ale to nie o to chodzi. To znaczy Rafał Trzaskowski występuje w tej kampanii wyborczej jako były czy w przeszłości kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, kandydat na prezydenta Polski. On jakby w takim charakterze występuje i bardzo często pojawiają się takie właśnie deklaracje, sugestie, że właśnie on znowu ma wystartować w wyborach prezydenckich. Więc jakby on jest w jakiś sposób lansowany, można powiedzieć, jako twarz tego obozu politycznego. Oczywiście można mówić, że jest pewna rywalizacja liderów, że to wcale tak się nie układa tak dobrze. Niemniej pamiętajmy o tym właśnie takim kontekście przeszłości, ale w kontekście przyszłości, więc tutaj to, że on nie będzie startował w wyborach, że on będzie dalej jakby ubiegał się o reelekcję na prezydenta Warszawy, bo tego możemy się raczej w najbliższym czasie spodziewać, jeśli chodzi o jego jakiś udział w jakichś bataliach, to jakby tutaj jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, czy naturalne. No i to po prostu nie jest czymś takim zaskakującym.
Krzysztof Brzechczyn, jak pan patrzy na włączenie Rafała Trzaskowskiego do kampanii Platformy Obywatelskiej?
Ja bym nie przeceniał tego spotkania. To znaczy na pewno były takie głosy wcześniej, że faktycznie przyjazd czy wejście Donalda Tuska do krajowej polityki miało zwiększyć popularność Platformy Obywatelskiej w sondażach, miało doprowadzić do stworzenia wspólnej listy. No jednak widzimy, że jest pewnego rodzaju taki tak zwany szklany sufit i ten wzrost, jeżeli był, no to nie jest on zbyt jakiś oszałamiający. No i pojawiały się głosy mówiące właśnie o zastąpieniu Tuska Trzaskowskim, ale jakby w realiach polskiej polityki to by oznaczało zmianę przywództwa w partii, w Platformie Obywatelskiej. A tutaj chyba na to jednak się nie zanosi i Donald Tusk nie będzie chciał zrezygnować, tak? Tak więc ja bym tego
właśnie,
nie przeceniał.
Ale czy to jest, bo o to chciałem w sumie, pod to chciałem was podprowadzić. Czy nie będzie tak, że jednak z jednej strony planowany sukces, czyli wielobarwność Platformy Obywatelskiej, można by powiedzieć, że lider młodszy, z młodszego pokolenia starszego, ale z drugiej strony to jest tak naprawdę doprowadzenie do walki bulldogów, czy nie będzie tak, że Platforma na tym finalnie może stracić, kiedy do głosu dojdą ambicje obu polityków i wola sięgnięcia po tą pozycję pierwszego lidera?
Czy ja tej wielobarwności Platformy nie widzę. Znaczy ja nie widzę żadnej barwności. Tak? Nie wiem, jaki jest program Platformy Obywatelskiej. Ona w pewnym momencie zaczęła się ścigać z PiS-em w
babciowym.
W babciowym, mieszkanie za 2% i tak dalej, i tak dalej.
Za 0%, za 2% to zaproponował minister Buda.
Tak. Co to zostało słusznie skrytykowane przez Leszka Balcerowicza, który stwierdził, czy wskazał, że taki najbardziej zdroworozsądkowy program, to prezentuje Konfederacja. Tak więc tutaj właściwie to mamy taki populizm swego rodzaju. Oczywiście jakby wydatki socjalne czy pomoc socjalna państwa jest ważna, są takie modele gospodarcze, ale to trzeba mieć w tym też umiar. Trzeba najpierw zarobić, zapracować, żeby móc wydać, a nie wydawać bez pokrycia. A żeby to zrobić, to trzeba stworzyć warunki do tworzenia nowych miejsc pracy i do działalności gospodarczej. Niestety obecny rząd też tych warunków nie stwarza. Te regulacje się powiększają i one są pochodną polityki Unii Europejskiej. I tutaj w żaden sposób Platforma Obywatelska nie prezentuje innego poglądu. Tak? To jest takie ściganie się na obietnice, powiedzmy, takie socjalne, co jest nieodpowiedzialne w dłuższej perspektywie.
Zwracam się do Filipa Memhesa. Zgoda, że Rafał Trzaskowski reprezentuje twarz kandydata na urząd prezydencki, który zajął zaszczytne drugie miejsce. Jednakże, czy to nie jest za mało? Pamięć w polityce jest bardzo krótka. Kiedy wyborcy, profesor Brzechczyn zaznaczył, że Platforma ma kłopoty ze sformułowaniem jakiegokolwiek programu. Raczej trzeba by powiedzieć, że te pomysły są bardzo efemeryczne. Jeszcze niedawno 0% to miał być już taki zabetonowany pomysł. Dzisiaj raczej politycy Platformy do niego nie wracają. Z czym konkretnie mógłby przyjść do wyborców Platformy Rafał Trzaskowski, Filip Memhes?
Ja się jedynie zastanawiam nad tym, czy to nie jest pewnego rodzaju taka gra w taką wielopokoleniowość, tak? Bo rzeczywiście jest taka, powiedziałbym, narracja, która w jest to jakby no, mocno obecna w publicystyce, wśród publicystów określanych mianem symetrystów, prawda, którzy mówią, że właśnie skończmy już z tym podziałem takim, który Polskę właściwie do przodu w żaden sposób nie posuwa, prawda, że to jest od wielu lat, to jest wojna między dziadersami, tak to można powiedzieć, między politykami zużytymi i teraz potrzeba właściwie nowej twarzy, nowego pokolenia.
Trzaskowski jest reprezentantem tego młodego pokolenia, czy też jeszcze się załapuje na koniec pociągu tych, jak pan to ujął, dziadersów?
Ja powiem tak, to jest kreowanie pewnego wizerunku, bo on nie tworzy żadnej nowej jakości. On nie stanowi żadnej nowej jakości. Generalnie w ogóle nie widać w ugrupowaniu, które on reprezentuje, w formacji, w obozie, które on reprezentuje, nie widać w ogóle nowej jakości. To, co powiedział pan profesor przed chwilą, no tam nie ma poza jakimś takim ściganiem się na różne oferty takie socjalne, to tam niczego właściwie...
Czyli Trzaskowski to jest taka ładniejsza twarz antypisu?
Być może ta inna może. Ja nie wiem nawet, czy ładniejsza. No to jest taka próba tak pokazania może innej twarzy. Ja się nad tym zastanawiam, bo wie pan, ja mam wrażenie, że my trochę zajmujemy się takim, że ta kwestia właściwie, że tego tematu trochę wyolbrzymiamy ten problem, o tak, czy wyolbrzymiamy kwestię właśnie pojawienia się Trzaskowskiego w tej kampanii wyborczej. Mm-hmm. Trochę zaczynamy tutaj bić pianę, mam wrażenie, bo w gruncie rzeczy to pojawił się, ale czy coś z tego istotnego wynika? Nie wiem. Tutaj mam poważne wątpliwości.
Krzysztof Brzechczyn?
No i jest on politykiem Platformy, no to w związku z tym ma też jakieś obowiązki i że się
już
pojawił...
Tak bez emocji pan profesor do tego podchodzi, jako coś, co byłoby sprawą naturalną i cię tak, nie zmieni, nie widzi, nie przewiduje pan profesor jakiejś specjalnej rewolucyjnej zmiany w dynamice kampanii Platformy przez pojawienie się Rafała Trzaskowskiego.
To zmienia się wiele, tylko na gorsze, tak? Bo i na to przystaje zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma. Tutaj chodzi mi głównie o ten tak zwany Fit for 55.
Będziemy o tym rozmawiać w ostatniej
części. Także to jakby na dłuższą metę to pogorszy stan gospodarczy, stan zamożności, no nie tylko społeczeństwa polskiego, ale całego społeczeństw europejskich. A z czym może się Trzaskowski kojarzyć? No może się kojarzyć z robakami, tak? No on jako prezydent Warszawy podpisał tą deklarację odchodzenia w żywieniu od mięsa, tak? Popularyzacja różnych owadów, ograniczenia kupowania odzieży, no już nie mówiąc o podróżowaniu. Także tu mamy taki pełzający totalitaryzm, no bo się można zastanawiać, jak w tym, powiedzmy, wśród tych sygnatariuszy tego oświadczenia, no są takie kraje takich demokratycznych państw, jak na przykład, są miasta z takich demokratycznych państw, jak na przykład Chiny, tak, które w 1989 roku dokonały masakry na placu Tiananmen. No i teraz mer Pekinu będzie mi mówił, jak ja mam żyć, jak mam się ubierać. Najlepiej wszystkich ubrać w mundurki chińskie.
Mm-hmm. Postawmy w tym miejscu kropkę. Jeszcze Filip Memchers, ale bardzo krótko.
Tak, ale to jest, powiedziałbym, ta oferta taka bardzo mocno ideologiczna. To jest oczywiście oferta głównie dla takiego, powiedziałbym, lewackiego elektoratu stolicy, tak? Ja nie sądzę, że tutaj Rafał Trzaskowski będzie tym epatował w kampanii wyborczej. To jest dla niego pewien wątek kłopotliwy, ja bym powiedział, tak? Bo tutaj to jest jak najbardziej do wykorzystania przez przeciwników z prawicy, żeby właśnie mu przypomnieć, wytykać to.
Nie, ale to się...
Jeśli on będzie z tym jechał gdzieś właśnie do małych miast, gdzieś do...
Na to elektoratu, szpady, tym, no to elektoratu będzie... tym nie zdobędzie. Słuchajcie, musimy postawić kropkę i przejść już do kolejnej części. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, redaktor Filip Memches, a w części międzynarodowej naszego magazynu chciałem z wami porozmawiać o wizycie prezydenta Włoch Sergio Mattarelli w Polsce. Sergio Mattarelli otrzymał bardzo wysokie odznaczenie Order Orła Białego od prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkał się z władzami, między innymi z panią marszałek Elżbietą Witek, a 19 kwietnia miał wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Te wykłady uniwersyteckie przywódców, one są ważne, bo one są takim statementem ideowym, by przypomnieć chociażby wykład pana premiera Mateusza Morawieckiego w Heidelbergu niedawno. I na tym wykładzie Sergio Mattarella zwrócił uwagę, że Europa powinna podkreślać swoją jedność, ale uwaga, to jest ważne, przywołuje na nim słowa Jeana Moneta, że Europa powstaje w odpowiedzi na sytuację kryzysowe i ta wspólnota będzie wynikiem rozwiązań wypracowanych w obliczu kryzysu. I podkreślał również słowa Roberta Schumana, że wspólnota europejska powinna być przede wszystkim wspólnotą wartości. Zwracam szczególnie uwagę na te dwa punkty wypowiedzi Sergio Mattarelli, że jest to jednak zwrot w kierunku tych chrześcijańskich ojców założycieli Unii Europejskiej. Choć prezydent Włoch nie sprawuje władzy realnej w systemie konstytucyjnym, jednakże można by powiedzieć, że jest to taka trochę funkcja trendsetera politycznego. Dlatego myślę, że warto o tym porozmawiać. Czy faktycznie jest tak, że idea szumanowska i monetowska na Zachodzie zupełnie zginęła? Chyba nie jest tak źle, skoro prezydent Republiki Włoskiej jest w stanie na takim wykładzie, do którego będzie nawiązywała prasa międzynarodowa, o tym przypomnieć. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy daleki sojusz, daleki w sensie sojusz z państwem, które nie jest naszym państwem granicznym, gdzie po zmianie władzy rząd Republiki Włoskiej, pani Meloni, jest bardziej zbliżony do interesów polskich. Mamy podobne problemy, chociażby problem migracyjny, tam Morze Śródziemne, u nas granica z Białorusią. Czy faktycznie taki sojusz może być efektywny, czy jest on tylko i wyłącznie, czy ma on tylko i wyłącznie jakiś wymiar psychologiczny? Krzysztof Brzechczyn.
No, Włochy nie są takim krajem dalekim. No, jeżeli można jeszcze używać samolotów, no to samolotem się jedzie gdzieś tak, że leci się, że 2-3 godziny. No, chyba że ten program Trzaskowskiego będzie wprowadzony i będzie ograniczenie lotów, no to ta podróż...
Z Berlina,
tak, z Berlina, ale ta podróż, powiedzmy, na koniu, czy tam pieszo, no to będzie oczywiście dłuższa, ale tak, to wielu Włochów
ale
mieszka...
Ale panie profesorze.
No, zależy przez jakie kraje. Można zostać napadniętym przez rozbójników na przykład. Tak więc Włochy są bliskim krajem, tak? To znaczy ja tutaj nie mówiłbym o tym, że to jest kraj jakiś daleki. No on jest i bliski i ma wspólną tradycję katolicką i są też te kontakty międzyludzkie silnie rozwiązane, silnie zawiązane, czy zawiązywane na różnych polach, tak więc również rząd jest ideowo zbliżony do prawicy, tak? Do rządów panujących
w Polsce. A ta zapowiedź prezydenta Mattarelli w Krakowie. Myśli pan, że faktycznie jest jakaś szansa, bo można powiedzieć, że niektórzy mówią, pan profesor zresztą tu często w naszym studiu jest wielkim sceptykiem Brukseli. Być może będzie tak, że będzie pewien moment krytyczny, gdzie jednak podejście do tych aksjologicznych podstaw Unii Europejskiej będzie miało miejsce. No, nie byłoby w tym wiary, gdyby politycy rzeczywiście o tym nie mówili, ale mówią o tym. No, przykład jest.
Prezydent Włoch, no co on mówił? On się posługuje taką typową europejską nowomową, gdzie jest mowa o wartościach, ale w ogóle tych wartości on nie charakteryzuje. To są różne wartości i to zależy od poglądów politycznych. Co to zmieni? No tu trzeba jakby być świadomym tego, że powstaje nowy fenomen, mianowicie wyłania się pewna klasa transnarodowych takiej biurokracji. I ona nie odpowiada przed wyborcami za swoje decyzje. I teraz no, mówienie o jedności, to tu trzeba wejść, to jest zbyt ogólnikowe, to trzeba wejść w detale, no w jaki sposób tą jedność się osiąga. No a się okazuje, że no, pewne kraje są bardziej uprzywilejowane, jak na przykład Niemcy i Francja i pewne mniej, tak? No a są takie pewne inne kraje, które tam jakoś potrafią no, pomiędzy nimi lawirować i jakoś o te swoje interesy dbać. No takim przykładem no, to jest właśnie Włochy, czy też te kraje Holandia, Beneluxu.
Włochy mają też jednak bardzo duże ale do Unii Europejskiej, jeśli chodzi chociażby o kwestię migracyjną, którą Włochy by chciały robić od razu readmisję, czy nie wpuszczać tych statków, czy też próbować budować jakieś buforowe obozy w Afryce Północnej. Bruksela natomiast no, w pewnym sensie zmusza je do przyjęcia tych migrantów, więc te napięcia na innym polu, ale są Filip Mem.
Tak, bo wrogiem Unii Europejskiej jest państwo narodowe, tak? I trzeba to państwo narodowe zniszczyć, osłabić, no i wtedy biurokracja europejska będzie mogła panować.
Filip Memhes, jak pan patrzy na tą kwestię? Jak pan patrzy na wizytę Sergio Mattarelli i jego zapowiedzi?
No, jak ja patrzę na wizytę, to tak trochę nie mam tutaj jakichś spostrzeżeń istotnych co do jakby no jakichś takich konkretnych decyzji, które miałyby coś zmienić, coś przeformułować. Natomiast pytanie dotyczy tego jego wystąpienia. No, dla mnie takie mówienie o wartościach to jest taka właśnie europejska nowomowa. To jest takie, no przepraszam, że powiem tak kolokwialnie, takie piękno-duchowskie gadanie. Tak?
No ale jak ma inaczej mówić? Muszę tu stanąć jako adwokat diabła. No panie redaktorze, jak ma inaczej głowa państwa mówić, no, jakie nowomową polityczną?
No dobrze,
ale zaraz, chwileczkę. No to właśnie pyta pan mnie o ocenę, to ja właśnie oceniam. No dla mnie to jest emanacja tego europejskiego establishmentu, tych wszystkich ugrupowań, które od prawicy, od centroprawicy do centrolewicy, one się między sobą tak naprawdę nie różnią. Właśnie odwołują się do jakichś ojców założycieli Unii Europejskiej, ale w gruncie rzeczy to jest wszystko takie okrągłe, obłe. Za tym nie ma żadnych, można powiedzieć, takich no, konkretów, które są jakby solą polityki, tak? Bo polityka jest polem pewnego sporu, pewnej ostrej debaty. W polityce ścierają się pewne wartości.
To
prawda?
Panie redaktorze,
a tutaj mamy te ogólniki. To jest,
panie
to jest
redaktorze, prostu, czyli pańskim zdaniem nie ma różnicy między na przykład Altiero Spinellim a Jeanem Monnetem. No ten spór jednak jest o Unię. To nie jest tak, że mamy jedną koncepcję.
Powiem tak. Jeśli chodzi o dziedzictwo obu tych polityków, to dziedzictwo jest w tej chwili już wspólnym dziedzictwem. Znaczy ja mam wrażenie, że jakby europejski establishment właściwie próbuje no, stworzyć takie coś takiego, co łączy te różne nurty. I chodzi tak naprawdę o wykluczenie tych sił politycznych, które właśnie wskazują wady tego systemu, które przypominają jednak o roli interesów narodowych choćby, prawda, czy o roli takiej realnej demokracji, tak, bo przecież te instytucje europejskie, to o czym właśnie pan profesor wspomniał, tu jest kłopot z ich, można powiedzieć, wybieralnością, tak, to są wszystko decyzje, które zapadają z góry, więc Ja mam, powiem bardzo mocno, ja mam awersję do tego typu właśnie narracji, retoryki, którą prezentują tacy politycy jak prezydent Włoch. Prezydent Włoch reprezentuje taką typową establishmentową partię europejską. On jest włoskim socjaldemokratą. Partia Demokratyczna to jest partia z tej grupy socjalistów i socjaldemokratów. On jest jakby w tym właśnie nurcie tych elit europejskich, które właściwie, no, można powiedzieć, reprezentują tą opcję lewicowo-liberalną. Ta opcja lewicowo-liberalna, ona jakby funkcjonuje pod różnymi postaciami. No właśnie, mamy chadeków, mamy socjaldemokratów, mamy liberałów.
Dobrze, to postawmy w tym momencie.
Ale w gruncie rzeczy to jest wszystko, powiem brutalnie, to jest wszystko jedno i to samo.
Postawmy w tym momencie kropkę. Wracam do Krzysztofa Brzechczyna. Jeśli by przyjąć tą koncepcję, bo widzę, że tu panowie jakby tak jednoznacznie i bez sporu oceniacie prezydenta Mattarellę, to co chciał ugrać prezydent Duda, dając mu jednak tak wysokie odznaczenie? Czy nie jest tak, że Warszawa widzi w Rzymie jednak pewne światełko w tunelu do zbudowania sojuszu, który mógłby przełamać właśnie ten duopol francusko-niemiecki w Brukseli? Krzysztof Brzechczyn.
No, ja właśnie nie wiem, dlaczego on dostał medal i tak wysoki, bo właściwie on nie miał...
Jeden z najwyższych odznaczeń.
Najwyższy. On przecież nie miał ani nic wspólnego za bardzo z Polską, ani tam... Nie wiem, czy on się nawet do Jana Pawła II odwołał w tym swoim przemówieniu. Chyba nie. No. Także to może być jakby... próba, ja wiem, zawiązania jakiegoś sojuszu, jakiejś współpracy z Włochami, no ale to by trzeba byłoby się orientować na panią premier bardziej, tak, a nie na polityka, który jest związany z partiami głównego nurtu. Tak więc to jest zupełnie dla mnie niezrozumiała decyzja i trudno mi to interpretować w jakikolwiek sposób.
Mhm. A jak na to pytanie odpowiedziałby Filip Memhes?
Moim zdaniem to jest bardziej kwestia geopolityki, to znaczy Sergio Mattarella został uhonorowany bardziej nie jako polityk tej akurat opcji politycznej, tylko jako właśnie prezydent Włoch. Czyli to jest bardziej, myślę, ukłon w stronę konkretnie państwa, tak, głowy państwa, niezależnie tutaj od prerogatyw, jakie prezydent ma we Włoszech. To rzeczywiście, no, Włochy są tutaj dla nas ważnym partnerem, choćby właśnie z racji na to, jaka w tej chwili, jakie ugrupowania w tej chwili rządzą, prawda, które stwarzają pewną szansę tutaj na współpracę wobec tej właśnie dominacji niemiecko-francuskiej, czy próby dominacji niemiecko-francuskiej, bardziej może niemieckiej nawet, bo Francja też jakby próbuje w tej chwili coś nowego tworzyć. Natomiast właśnie w takich kategoriach, bo jeszcze chcę zwrócić na jedną rzecz istotną.
A już bardzo krótko, bo musimy do trzeciej części przechodzić.
Bo często właśnie też się przywiązuje za bardzo może wagę do tych podziałów takich partyjnych, politycznych, a w Europie, czy w ogóle w stosunkach międzynarodowych, bardziej się liczą te podziały państwowe, prościeranie się interesów narodowych. W związku z tym też właśnie bym na to zwrócił uwagę, więc może chodzi tak naprawdę o stosunki międzynarodowe, a nie o dyskusję o wartości.
Postawmy tutaj kropkę, zostajemy w trzeciej części w Europie, zapraszam do niej państwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Wraz z profesorem Krzysztofem Brzechczynem i redaktorem Filipem Memhesem w trzeciej części porozmawiamy o kolejnym etapie wdrożenia Fit for 55. W mijającym tygodniu pani minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała, że polski rząd nie poprze aktów prawnych, które zostały w mijający wtorek przyjęte przez Parlament Europejski. Jest to, przypomnijmy państwu, włączenie do systemu ETS, czyli opodatkowania węglowego budynków i transportu drogowego. To oznacza wzrost cen materiałów budowlanych, czyli zaniżanie dostępności do mieszkań i limitacja transportu, czyli limitacja transportu, transport jest wszędzie, czyli wzrost cen gdzieś wszędzie. Słuchajcie, zanim to skomentujemy, ja chciałbym was zapytać o sprawę, która osobiście mnie niepokoi. Chyba kilka miesięcy temu z Krzysztofem Grzechczynem o tym w tym studiu rozmawialiśmy. Jest bardzo niskie zainteresowanie społeczne, bardzo niski rezonans tymi sprawami. Ludzie może myślą, że faktycznie ten samochód, tak jak tankujemy benzyną, będziemy tankowali w cudzysłowie prądem, a tutaj chodzi o to, że te materiały budowlane będą może zdrowsze, może lepsze. Tymczasem, jak skomentował to Sławomir Jastrzębowski z Super Ekspresu, eurokraci fundują nam biedę. Nie za późno się Polska trochę obudziła, panie profesorze, w tym sprzeciwie?
No za późno, ale też inne kraje w ogóle śpią, tak? To jest jakby problem.
Dlaczego?
No, trudno to wyjaśnić jednoznacznie. To znaczy, no, mamy do czynienia z pewnymi, z wprowadzaniem pewnych zmian, ale w taki sposób powolny. No i to jest ten efekt takiej podgrzewanej żaby, tak? Że jak się żabę włoży do wody i ją się tak powoli podgrzewa, no to ona nie reaguje, no i w końcu jak będzie chciała wyskoczyć z tej wody, to już będzie za późno. Mm-hmm. I to jest, no podobnie jest z polityką klimatyczną i klimatyzmem, no bo powiedzmy walka o ochronę klimatu, no ma na pewno wiele słusznych postulatów.
Oczywiście,
tak?
Nikt tego nie neguje, ale na razie Franz Timmermans ma taki pomysł, że im wyższe podatki, tym będzie niższa temperatura. No przecież to jest absurdalne.
No tak, no to jest, ale za tym się też kryją właśnie pewne, no, pewne ekonomiczne interesy, bo tu nie ma, powiedzmy, co ukrywać. I teraz chociażby pomysł samochodów na baterie, no to ktoś te baterie musi wyprodukować, tak? Te baterie trzeba z czegoś wyprodukować. Są potrzebne tak zwane metale rzadkie. Te metale rzadkie, tych metali rzadkich nie ma w Europie. Są one...
Tak, no wiemy, że jest, no to, wiemy, że to, jest
wiele
to jakiś biznes.
Przykładów można
Filip
podać.
Memhes, z tym samym pytaniem do pana się zwracam. Jak to się dzieje, że te zmiany, wiemy, że one są generalnie negatywne. One obciążą przede wszystkim tych średnio zamożnych i biedniejszych, których nie będzie stać, żeby dopłacić sobie 20% do nowego domu, czy kupić samochód warty 200 tysięcy, a nie powiedzmy 50 tysięcy. Dlaczego ta sprawa się tak słabo przebija wśród elektoratu i polskiego, ale i europejskiego?
No to już dla mnie to jest bardzo poważna zagadka, bo nie wiem dlaczego. To znaczy chyba jest tak, że tutaj jest jakiś rodzaj konformizmu w tym wszystkim, tak? Chyba, no nie wiem, to konformizmu ze strony polityków, ze strony mediów. Może wynika to z tego, że tak naprawdę bardzo wiele ludzi liczy na to, że to jest tylko i wyłącznie są pewne balony próbne, że może będzie wycofywanie się z pewnych...
Czyli nie ma wiary, że to realnie nastąpi, myśli pan?
Że to realnie nastąpi, tak. Bo nie wiem, jak to tłumaczyć, bo to jest tak, można powiedzieć, tak ewidentna sytuacja, to jest tak poważne w sensie ekonomicznym, społecznym zagrożenie, że ja nie rozumiem tego jakby takiego pogodzenia się z tym. No, mogę to tylko tym tłumaczyć, że istnieje jakieś powszechne przekonanie, ale nie na poziomie zwykłych śmiertelników, prawda, nie na poziomie szerokich mas społecznych, tylko na poziomie też właśnie w środowiskach polityków, w środowiskach dziennikarzy, w środowiskach szeroko pojętych elit, że to jednak tutaj możemy jeszcze o tym dyskutować, możemy się z różnych rzeczy wycofywać.
Słuchajcie,
tylko tak mogę sobie to tłumaczyć, bo tak naprawdę Ale tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie nie jest.
Słuchajcie, na sam koniec, co może waszym zdaniem w tym momencie zrobić polski rząd? No bo tak jak Krzysztof Brzechczyń już wskazał, to jest już bardzo zaawansowana sprawa. Niestety premier Morawiecki wcześniej zgodził się na pewne sprawy, które teraz w takim trybie właśnie trochę interwencyjnym rząd próbuje blokować. Czy jest waszym zdaniem szansa na to, by stworzyć jakąś koalicję, która mogłaby powiedzieć nie dla tych pomysłów? Krzysztof Brzechczyn.
No to albo trzeba zastosować prawo weta, tak? No albo stwarzać koalicję, no bo...
Jest szansa na taką koalicję?
No to jest trudne do zrealizowania. To był przykład zakazu kupowania samochodów spalinowych. Pewne kraje deklarowały sprzeciw, ale potem się wycofały.
Niemcy na przykład.
No, no właśnie. Tak więc no tu no, no ja jestem w tym sensie pesymistą i tu musi tu wyrośnie wcześniej czy później nowa siła polityczna, tak? Bo tutaj zwrócić warto uwagę na wyniki Konfederacji. Ona zajmuje w tej chwili trzecie miejsce i ta jej popularność właśnie wynika z tego, że ona odrzuca te regulacje, tak? Te
A dlaczego pańskim zdaniem europosłowie Platformy Obywatelskiej poparli i Lewicy poparli te założenia programowe? Czy jest tak dlatego, że oni liczą, że jednak ktoś się w Polsce przekona do tych pomysłów? Czy też jest to po prostu taka lojalność frakcyjna i tylko i wyłącznie?
No nikt się nie przekona. Kto ma się przekonać do podwyższenia czynszów, tak? No bo to praktycznie to tego doprowadzi.
Kredytów,
no.
czynszów.
No, kredytów, w ogóle kupna mieszkania. No jak jest mieszkanie, jeżeli ktoś ma dom, no to jeżeli nie będzie miał tej deklaracji energetycznej, tak, którą musi odnawiać co 5 lat, no to pod groźbą wysokiej kary, no to w konsekwencji zostanie wywłaszczony. Tak więc te powiedzmy regulacje, one w konsekwencji doprowadzą do zniszczenia klasy średniej, no bo powiedzmy w socjologii, w naukach społecznych jednym z kryteriów przynależności do klasy średniej to było posiadanie własnej nieruchomości w postaci domu, no, albo mieszkania na własność. No i tu już teraz się pojawiają powiedzmy głosy, no że właściwie...
Czy to jest taki kierunek sowietyzacyjny, tak, prawda? Gdzie nikt niczego nie posiadał, ale miał przynajmniej programowo dostęp do pewnych dóbr.
To jest połączenie indoktrynacji politycznej, takiej światopoglądowej, z pewnymi regulacjami ekonomicznymi, które wpływają na wybory. Tak? Teraz się mówi, że właściwie kupowanie mieszkania na własność to jest passé, że należy mieszkania wynajmować, bo tak jest w Niemczech.
Nie tylko mieszkania, ale i samochody, inne dobra, kwestia tych mikropłatności. Z tym samym pytaniem zwracam się do Filipa Memhesa. Z jaką motywacją głosowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w Europarlamencie za tymi rozwiązaniami? Jak pan to tłumaczy?
No, tutaj można też tylko skupić rozważania, jakby wiedzy na ten temat nie mam. Natomiast to jakby do czego no jakby takie przypuszczenie, że jednak to jest w dużym stopniu lojalność polityczna jest, tak? Że, a przynajmniej ona odgrywa dosyć istotną rolę, bo pamiętajmy o tym, że to są politycy, którzy należą do takich europejskich grup, których jakby ten taki interes europejski jest bardzo mocno promowany, jest prymat tego interesu europejskiego nad interesami narodowymi. I ci politycy w takich kategoriach myślą. A jeśli pan poruszał sprawę też sojuszu ewentualnego, to tutaj jakby to jest do rozważenia, no w takim sensie, że te sojusze to nie są sojusze ideologiczne, to są sojusze interesów narodowych, że po prostu jakaś grupa państw, niezależnie od tego, z jakiej opcji politycznej będą to robić politycy państw, no jakaś grupa państw dostrzeże jakby interes w tym, żeby przeciwstawić się tym rozwiązaniom.
Słuchajcie, będziemy już zmierzać do końca. Bardzo dziękuję wam za tą rozmowę. Moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie naszym słuchaczom? Filip Memhes?
to ja, bo niekoniecznie książki można polecać, jak wiem.
Proszę polecić film rzeczy, albo spektakl. Bo
właśnie, ja jestem pod wrażeniem oscarowego filmu Darrena Aronofskiego Wieloryb. Jest to wstrząsający film, który oglądałem no, przed świętami, tydzień przed świętami, czyli to było w okolicach Niedzieli Palmowej i mimo, że film no, nie jest zrealizowany przez twórcę chrześcijańskiego, ale niewątpliwie twórcę inspirowanego Biblią, wątkami biblijnymi i w tym sensie no, jakby taki bardzo duchowo ubogacający. Natomiast co do książki, to polecam, sięgnąłem po wreszcie wydane po polsku wspomnienia arcybiskupa Georga Genswaina, wieloletniego bliskiego współpracownika papieża Benedykta XVI. Ukazała bardzo się ta książka Tylko prawda, moje życie.
Bardzo dziękuję za to polecenie. I profesor Krzysztof Brzechczyn?
No, mi się ostatnio udało przeczytać książkę z mojej dziedziny, czyli Transformacja ustrojowa w Polsce, nowe perspektywy. Ta książka jest zbiorem artykułów o transformacji, która miała miejsce 30 lat temu w Polsce. No, jak się okazuje, czeka nas teraz nowa transformacja ekologiczna, tak więc warto się zapoznać z przebiegiem tej, która była 30 lat temu.
Innymi słowy, będziemy walczyć na froncie problemów, które sami sobie stworzyliśmy. Jak mawiał klasyk, bardzo wam dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dobranoc.
I pan redaktor Filip Memhes, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Kłaniam się państwu, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.